wieści, które tam stamtąd przychodzą, są dla Polski niezwykle niepokojące.
Zgadza się. Jest formowana nowa koalicja socjaldemokratyczno-zielono-liberalna, czyli po raz pierwszy od wielu lat bez udziału chadeków. I wiadomo, że na czele tej koalicji będą stali socjaldemokraci, którzy są partią tradycyjnie najbardziej prorosyjską na niemieckiej scenie politycznej. Zresztą ci czołowi politycy socjaldemokracji niemieckiej, SPD, są też dawnymi bliskimi współpracownikami Gerharda Schrödera, który jest lobbystą Gazpromu. Więc można się spodziewać tutaj większego zacieśnienia stosunków z Moskwą. Z drugiej natomiast strony jest to koalicja niezwykle liberalna w takiej sferze obyczajowej, kulturowej, cywilizacyjnej. Już w tych zapisach umowy koalicyjnej pojawiają się takie zapisy, żeby reklamować, że można reklamować aborcję, że jest zakaz demonstrowania przed klinikami aborcyjnymi, gdzie ludzie się modlą, żeby odwieść kobiety od dokonania aborcji, że są zapisy postulujące rozszerzenie tych postulatów ideologii gender, że ta agenda ma się rozszerzać. Jest też postawiony nacisk na większy, na tak zwane przestrzeganie praworządności, czyli też dyscyplinowanie innych krajów Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pewne wytyczne, które płyną z Brukseli.
Poruszył pan kilka wątków. Zacznijmy od tego wątku międzynarodowego i kwestii związanych z Rosją. Szczerze mówiąc, no nie bardzo widzę tutaj jakąś głęboką różnicę pomiędzy tym, co działo się w końcówce rządów Angeli Merkel, a z tym, co pan mówi o polityce SPD, no, którą jakby znamy. Ostatnio wyciągnięto gdzieś z jakiejś kasy pancernej chyba, czy z szuflady w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, jakiś list pochodzący z polityki, czy z kręgów polityki niemieckiej, gdzie wręcz nazywa się jakiekolwiek sankcje na Nord Stream 2 zwycięstwem Putina. To w ogóle to, co się dzieje w polityce Niemiec w kwestii Rosji, jest już od dawna niepokojące. Może być jeszcze gorzej?
Myślę, że może być, bo jednak mimo wszystko Angela Merkel do tej pory opowiadała się jednak za utrzymaniem tych sankcji wobec Rosji, które zostały nałożone po aneksji Krymu i po napaści na Ukrainę. Jednak jest do wyobrażenia scenariusz albo złagodzenia, albo zniesienia tych sankcji, a też zacieśnienia współpracy w innych dziedzinach.
Ale zgoda, tylko że kłopot polega na tym, że Nord Stream 2 budowano za jakby przy dominującej pozycji chadeków i Angeli Merkel, a no, mówmy to wprost, jeżeli Nord Stream 2 zostanie uruchomiony, to rosyjskie narzędzia przeciwko Ukrainie zostaną gwałtownie wzmocnione. To może oznaczać de facto zaduszenie w krótkim czasie państwa ukraińskiego. I to się wszystko działo za rządów chadeków.
Dokładnie. Jeżeli Ukraina zostanie rzeczywiście zaduszona, to między innymi rękami Angeli Merkel, która przecież zawarła ten deal z Władimirem Putinem. Jeżeli coś miałoby się zmienić za rządów tej koalicji socjaldemokratyczno-zielono-liberalnej, to że ten ucisk na gardle Ukraińców będzie jeszcze silniejszy. Ale de facto kierunek pozostaje ten sam. I można powiedzieć, że w tym sensie istnieje coś takiego jak stała polityka niemiecka. Jest pewien kurs, który jest obrany i niezależnie jaka partia rządzi, to ten kurs jest realizowany. I to doskonale widać po tym, jak Niemcy używają tak zwanych soft power, narzędzi soft power, czyli chociażby działalności tych różnych fundacji, instytucji związanych z różnymi partiami, że one między sobą na arenie wewnętrznej mogą się różnić, ale w momencie, kiedy działają za granicą, to wszystkie zdyscyplinowane, jak te zagony pancerne, w jednym kierunku ruszają i ich działania są skoordynowane i są bardzo skuteczni.
Ale to wszystko jest dla Polski bardzo groźne. Tamta polityka no jednak była dla Polski niedobra, ale jeżeli to ma być jeszcze gorzej, no to gdzie w końcu wszystkie gwarancje natowskie, jeżeli się mówi o wycofaniu broni jądrowej nawet z obszaru Niemiec, to w końcu czy to wszystko jakby nie straci racji bytu w ogóle, cały ten sojusz i bez Niemiec to przecież wszystko...
Rzeczywiście Niemcy
nie ma sensu.
Niemcy są tutaj kluczowym krajem, jeżeli chodzi o obronę przed Rosją. Mówimy o systemie natowskim, dlatego też w Stanach Zjednoczonych rozważa się taki wariant przeniesienia części tych aktywów wojskowych z jednej strony do Polski, z drugiej strony do Rumunii. Zarówno chodzi o przerzut wojska, jak i sprzętu. I ta koalicja, która rządzi w tej chwili w Niemczech, co ciekawe, ma za sobą poparcie zdecydowanej większości niemieckiego społeczeństwa, które opowiada się właśnie za zmniejszeniem liczebności wojsk amerykańskich w Europie, zwłaszcza wycofaniem z Niemiec oraz za rezygnacją z broni atomowej na terenie Niemiec. Więc jest bardzo silny nacisk elektoratu na partie rządzące, żeby do tego dążyły, a z drugiej strony oczywiście ten nacisk będzie podsycany przez agenturę wpływu rosyjską, dla której to jest scenariusz idealny.
Dziś gościem Klubu Trójki jest redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy o tym, co się dzieje w Budapeszcie. Teraz rozmawiamy o tym, co dzieje się w Berlinie. Czy z tego, co pan redaktor mówi, wszystko to, co w przestrzeni tej geopolitycznej czy militarnej w tej chwili będzie się działo pod nowym kierownictwem w Niemczech, jest dla Polski niedobre? A co z tym drugim elementem, o którym pan wspominał, czyli o kwestiach tych liberalnych, kulturowych? Czy to jest w jakikolwiek sposób dla Polski groźne?
Myślę, że tak. W tej umowie koalicyjnej już pojawiły się takie zapisy, żeby zwiększyć presję na kraje, które mają inną wizję praworządności, społeczeństwa obywatelskiego i tak dalej, i tak dalej. I generalnie wiadomo, że chodzi tutaj głównie o Polskę i o Węgry. Chodzi o wykorzystanie tego mechanizmu samorządności związanego z artykułem 7 Traktatu Unii Europejskiej, a więc o większy jeszcze nacisk z sięganiem po narzędzia finansowe. To jest to, co mówiła jedna z niemieckich działaczek politycznych, że trzeba Polskę i Węgry zagłodzić. Czyli zagłodzić właśnie środkami finansowymi, wstrzymując chociażby pieniądze związane z tym Europejskim Funduszem Odbudowy po COVID-zie, czy też z jakimiś innymi środkami unijnymi. I wydaje się, że do tej pory jednak rząd niemiecki zdominowany przez CDU, CSU tak mocno tej sprawy nie stawiał na porządku dziennym za rządów Angeli Merkel. Teraz wszystko wskazuje na to, że ta presja Berlina się zwiększy. Do tej pory był stosowany taki mechanizm trochę kija i marchewki. To bardzo dobrze było pokazane w takim filmie Dorośli w pokoju, napisanym na podstawie książki Varoufakisa, byłego ministra finansów Grecji, który pokazywał, jak Niemcy negocjowały z Grecją kwestię ustąpienia z pewnej części niezależności finansowej, właśnie stosując taką metodę dobrego i złego policjanta, że tym dobrym policjantem była wtedy Angela Merkel, złym policjantem był Wolfgang Schäuble i w ten sposób tak na dwa głosy, stosując metodę nagród i kar, rozmiękczano stanowisko Grecji po tym kryzysie finansowym. I do tej pory też taki mechanizm był stosowany wobec Polski czy Węgier. Natomiast teraz wydaje się, że nastąpi taka większa presja, ponieważ ten dobry policjant w postaci Angeli Merkel ustępuje.
To wszystko oznacza dla Polski to, że te Niemcy, które po doświadczeniach II wojny światowej i posiadające pewne konstytucyjne mechanizmy powstrzymywania agresji, czy jakiejś takiej zbyt mocnego zabierania głosu w Europie, odrzucają tą całą tradycję i zamierzają w tej chwili ignorować chyba troszeczkę suwerenność Polski i próbować zmieniać nam system polityczny, sposób życia i funkcjonowanie państwa polskiego metodami siłowymi. A gdzie polska suwerenność?
Z tym, że nie są to takie metody siłowe, militarne, jest to pewna przemoc finansowa, prawna, symboliczna, medialna.
Ale oparta na przeświadczeniu, że my możemy sobie na to pozwalać.
Rzeczywiście w Niemczech mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które oni nazywają Vergangenheit Bewältigung, czyli przezwyciężanie przyszłości, że my już mamy ten etap za sobą, że rozliczyliśmy się z własną historią, z grzechami przeszłości.
Dobrze wiemy, że się nie rozliczyli z niczego tak naprawdę.
No, wiadomo, że proces denazyfikacji po II wojnie światowej był najczęściej fikcyjny. Natomiast takie przeświadczenie dzisiaj istnieje. Ono też jest związane z pewną zmianą pokoleniową, że jednak ostatnim takim przywódcą Niemiec, który należał do tego pokolenia wojennego i powojennego, był Helmut Kohl. I on sam mówił, że nam, Niemcom, wolno mniej. My, Niemcy, musimy bardziej ustępować innym. Więc w tamtym czasie, kiedy Unia Europejska, a właśnie EWG istniało, to bardzo często mówiono, głos małego Luksemburga znaczy tyle samo, co głos wielkich Niemiec. I wszyscy w to wierzyli. Dzisiaj jak ktoś by powiedział takie zdanie, no to nikt już w to nie wierzy, bo wiadomo, że Niemcy są hegemonem i kiedy Unia Europejska, czy Zjednoczona Europa, bo wtedy jeszcze nie było Unii Europejskiej, powstawała, to ideą tego było, aby Niemcy nie zdominowały kontynentu. Chodziło o to, żeby Niemcy uczynić bardziej europejskimi, a dzisiaj widzimy, że Europa staje się coraz bardziej niemiecka, że niestety Unia Europejska i jej struktury stają się takim wehikułem przeprowadzania interesów niemieckich. I właśnie wszyscy to dzisiaj w Unii Europejskiej widzą, to się staje oczywiste, że Europa jest jakby za mała na Niemcy, które zaczynają się coraz bardziej rozpychać i ten proces nabrał przyspieszenia po Brexicie. Bo jednak Wielka Brytania dbała o zachowanie pewnego balansu, pewnej równowagi na kontynencie europejskim i była taką zaporą wobec federalizacyjnych ambicji, zapędów Niemiec. No i niestety ta zapora znikła i od czasu Brexitu ten proces federalizacji, która się odbyła kosztem prerogatyw państw narodowych, znacznie przyspieszył.
A jakieś pozytywne? Jakieś pozytywy? Coś z tego dobrego dla Polski wynika?
Myślę, że w wielu państwach Europy też następuje pewne otrzeźwienie, że w coraz większej liczbie stolic zdają sobie sprawę, że Niemcy zbyt duże, nie liczące się z mniejszymi, mogą być niebezpieczne. I takie przeświadczenie oczywiście jest już od dawna obecne w Grecji, ale teraz coraz mocniej także we Włoszech, ponieważ Włosi odczuwają niszczące skutki przyjęcia waluty euro, która pogrążyła ich gospodarkę, natomiast wywindowała w górę ekonomikę niemiecką. I tam też narasta taki opór, dystans wobec tego przywództwa Niemiec w Europie. Także widać, że Francja, która niegdyś wspólnie z Niemcami stanowiła ten motor Unii, teraz staje się tym młodszym bratem i to też jest Francuzom nie w smak. No nie mówiąc już to o tych małych krajach Europy Środkowej, którym także wizja tej hegemonii niemieckiej niekoniecznie musi odpowiadać.
Pozostaje się chyba tylko cieszyć, że Niemcy zaczęli artykułować swoje ambicje wprost. Może to rzeczywiście niektórym przywróci zdolność postrzegania rzeczywistości. Moim Państwa gościem jest dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym za chwilę przeniesiemy się do kolejnej niezwykle istotnej stolicy.
Thank you.
Słuchają Państwo Klubu Trójki. Ja nazywam się Piotr Gontarczyk, a naszym gościem dzisiaj jest redaktor Grzegorz Górny, z którym przeniesiemy się do trzeciej z istotnych z punktu widzenia polskiego stolic, czyli tego, co się dzieje w Brukseli. Przez ostatni chyba już rok, dwa czy trzy obserwowaliśmy nieustanne ataki na Polskę. W zasadzie często Polska była tam takim negatywnym chłopcem do bicia. Istniały pewne symptomy i sygnały, że no jednak w pewnym momencie europejska biurokracja odpuści, ale jednak ostatnimi czasy to wszystkie procesy wymierzone w Polskę przyspieszyły. Wydaje się, że już nie ma większych szans, żebyśmy w jakimś najbliższym czasie otrzymali pieniądze, które należą nam się z funduszu pokovidowego i że ta presja na Polskę będzie jednak systematycznie narastała.
Tak, to obserwujemy to właśnie na każdym kroku i to się wiąże z pewnym takim szerszym procesem, mianowicie coraz większego poszerzania władzy eurobiurokracji, tej centrali brukselskiej, kosztem państw narodowych. Jest to przyznawanie sobie prerogatyw, które nie mają żadnego umocowania w prawie, zwłaszcza w prawie unijnym, w traktacie Unii Europejskiej, który wyraźnie stwierdza, gdzie obowiązuje prawo ponadnarodowe, unijne, a gdzie obowiązuje prawo państwowe, konstytucyjne członków Unii Europejskiej. Tymczasem widzimy na podstawie tych orzeczeń sądów i trybunałów unijnych, a także działań Komisji Europejskiej, że te organy unijne uzurpują sobie prawa, których nie mają, prawa wtrącania się w pewne dziedziny życia, które są właściwie zastrzeżone dla państw narodowych, obwarowane prawnie, a mimo to są permanentnie naruszane, ignorowane i właściwie nikt nie przejmuje się nad tym, żeby powoływać się na literę prawa, na zapisy traktatowe, tylko mówi się o jakichś ogólnych zasadach. No ale jest różnica między bardzo ogólnikowymi, mglistymi zasadami, które każdy może rozumieć inaczej, jak na przykład wartości europejskie. No, mamy do czynienia z powoływaniem się na wartości europejskie, ale właściwie pod to pojęcie można podciągnąć wszystko. Natomiast nikt nie powołuje się na konkretne zapisy, konkretne paragrafy prawa, chcąc właśnie dyscyplinować czy to Polskę, czy Węgry. I zauważmy, że to pojęcie tych wartości europejskich staje się takim wytrychem i właściwie można pod nie podłożyć wszystko.
Tak jak współcześnie pod prawa człowieka, tak jak je definiowano dziesiątki lat temu, tak zupełnie dzisiaj są inaczej interpretowane i w zasadzie kierując się wartościami europejskimi, prawami człowieka, można tak naprawdę przepchnąć wszystko.
No ostatnio biskupi latynoscy zaproponowali, żeby prawem człowieka było prawo do emigracji. No wobec tego, no każdy, kto sprzeciwstawia się emigracji nawet niekontrolowanej, łamie prawa człowieka. A przypuszczam, że wyemigrować by ze swoich krajów chciało no, tak spokojnie z miliard osób żyjących w katastrofalnych warunkach.
No jest jeszcze chyba dużo groźniejsze narzędzie, którego używanie weszło ostatnio do kanonu normalnego funkcjonowania instytucji europejskich. To jest tak zwana praworządność. Zdaje się, że klucz praworządności jest jeszcze bardziej groźny chyba niż prawa człowieka czy prawa obywatelskie, bo tak naprawdę każdy zapis prawa danego państwa można uznać za niepraworządny i to, co jakby było zawarowane wcześniej dla parlamentów poszczególnych krajów systemu prawnego, można w każdej chwili uznać za niepraworządne i narzucić swoje rozwiązania.
Zgadza się, praworządność nie ma swojej konkretnej definicji. Właściwie jest to pewna wartość czy zasada ogólna, którą można definiować dowolnie. Natomiast gdybyśmy stali na gruncie zapisów traktatowych, na gruncie obowiązujących przepisów prawa, to te groźby pod adresem Polski byłyby zupełnie nieuzasadnione. Na przykład jeżeli chodzi o reformy wymiaru sprawiedliwości, to właściwie wszystkie rozwiązania, które się w niej znalazły, wcześniej miały swoje zastosowanie w innych krajach Unii Europejskiej. I tam nie wywoływały one żadnych protestów, natomiast w momencie, kiedy zastosowała je Polska, to stało się niedopuszczalne, więc to pokazuje na stosowanie podwójnych standardów w Unii Europejskiej, że są ci, którym więcej można i ci, którym mniej. Więc gdybyśmy takie motto dla Unii Europejskiej znaleźli dzisiaj, to jest: są równi, ale są też równiejsi, ale nie ma równych Niemcom.
Czy te narzędzia rzeczywiście będą z taką konsekwencją stosowane? Bo to doprowadzi w pewnym momencie do sytuacji, że albo mamy polskie władze w Polsce, mamy jakiś system prawny, albo po prostu każdy kolejny wyrok Trybunału jakiegoś lub wręcz decyzja jednoosobowa urzędnika, albo jednoosobowa decyzja sędziego, z takimi przypadkami też już się zetknęliśmy, po prostu będzie demolowała całkowicie państwo polskie, jego w ogóle możliwość normalnego funkcjonowania.
No zgadza się. W tej chwili przeżywamy taki test, taką swoistą próbę i jest to próba nie tylko dla Polski, ale dla Unii Europejskiej, bo jeżeli okazuje się, że można złamać opór Polski, stwierdzić, że prawo państwowe, prawo konstytucyjne właściwie nic nie znaczy wobec tego, co zostaje uchwalone w Brukseli, to będzie to dotyczyć nie tylko Polski, ale właściwie wszystkich innych krajów. I co ciekawe, przecież podobne wyroki o wyższości prawa państwowego nad unijnym wydawały wcześniej trybunały konstytucyjne w Hiszpanii, w Niemczech, na Litwie, w innych krajach. Nie wywoływało to wtedy żadnych reakcji wrogich Unii, a nawet w Polsce też Trybunał Konstytucyjny za prezesury sędziego Andrzeja Zolla też wydał taki wyrok. Dzisiaj okazuje się, że te zapędy biurokratyczne, centralistyczne Brukseli właściwie doszły do takiego punktu, że w tej chwili przełamanie oporu Polski oznacza także przełamanie oporu wszystkich innych, jeżeli nikt nie będzie protestował i stawał w naszej obronie. Więc można powiedzieć, że będzie to test nie tylko na suwerenność, podmiotowość Polski, ale także innych narodów, które mogą zostać potraktowane tak samo.
Gościem Klubu Trójki jest dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym rozmawiamy już o kwestiach zupełnie fundamentalnych dotyczących suwerenności Polski. I już tak troszeczkę zbliżając się do końca, chciałem zadać takie absolutnie fundamentalne w wielu kwestiach pytanie. No bo albo się ugniemy właśnie, albo się nie ugniemy. W którym kierunku to może pójść? Czy na przykład jeżeli Węgry i Fidesz, tam zmieni się sytuacja i Orban przegra wybory i zostaniemy troszeczkę tak osamotnieni, czy tutaj ktokolwiek będzie przestrzegał jeszcze w ogóle jakichkolwiek zasad politycznych, kwestii suwerenności, czy tego, jakie kompetencje mają instytucje europejskie, czy po prostu nie nastąpi jakiś brutalny, zmasowany atak jakimiś instytucjami sądowymi za pomocą obcinania pieniędzy, w których po prostu zwyczajnie eurokraci, a poszczególne państwa mające w tym interes również, tak jak Niemcy, zwyczajnie nie zmienią nam w wyborach władzy.
Taki scenariusz jest rzeczywiście realny, ale wiele też zależy od tego, jak zachowają się inne kraje. Rzeczywiście, co będzie w czasie wyborów na Węgrzech, ale też widać, że Słowenia tutaj nas popiera. Część innych krajów, co ciekawe, ona de facto myśli tak samo jak my, ale woli się nie narażać. Czyli chodzi o to, żeby wybierać kasztany z ogniska polskimi rękoma, że generalnie wam kibicujemy, ale stoimy w drugim rzędzie, bo przypuszczam, że czy Bułgarzy, czy Czesi, czy Słowacy myślą o swojej suwerenności podobnie jak my, no ale wszystko będzie zależało od momentu prawdziwej próby.
Gościem Klubu Trójki był dzisiaj redaktor Grzegorz Górny, z którym rysowaliśmy dosyć chyba niepokojące scenariusze przyszłości Polski. Mam nadzieję, że te scenariusze się nie sprawdzą, że zachowamy suwerenność i jakoś wyjdziemy z tego obronną ręką. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za przybycie do studia.
Gospodarzem Klubu Trójki był Piotr Gontarczyk.
Nasze mieszkanie sypie się od spodu. W naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Ty wszystko kwitnie i eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek. Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze. Skąpany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje w nas.
Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.
Między dniem a dniem to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Trójce przed południem mówiliśmy o wystawie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Z Witoldem Sobuckim z Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu rozmawiała Katarzyna Cygler.
Jakie ma pan teraz wrażenia po otwarciu tej wystawy?
Wystawa była otwarta we wszystkich miastach wojewódzkich w całej Polsce. Chciałbym, żeby to przebrzmiało. Jakie wrażenia? No bardzo się cieszę, że ta wystawa stanęła. Byłem wczoraj na otwarcie w Poznaniu oczywiście, gdzie otwarcie uświetnił swoją obecnością wojewoda, gdzie przemawiał dyrektor oddziału, doktor habilitowany Rafał Reczek. Myślę, że to jest rzeczywiście satysfakcja i bardzo dobrze, bo ekspozycja tej wystawy połączyła się z tym świętem, które w tym roku po raz pierwszy obchodzimy, z Narodowym Świętem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Wreszcie mam nadzieję, że ten sukces powstańczy wypłynie poza Wielkopolskę i będzie takim szerszym, będzie w szerszym odbiorze społecznym odbierany, bo z Powstania Wielkopolskiego powinniśmy być dumni. To był niezaprzeczalny sukces. To była zarówno praca wielu, wielu pokoleń Wielkopolan, jak też jednocześnie wykorzystanie doskonałe sytuacji międzynarodowej, no i oczywiście poświęcenie i waleczność powstańców wielkopolskiego.
bo warto wiedzieć, że 11 listopada 1918 roku akurat część ta poznańska pozostawała jeszcze w granicach Republiki Niemieckiej. I gdzieś coś ci, którzy nie chcieli Polacy na to się zgodzić, coś postanowili z tym zrobić i tak doszło do tych walk o niepodległość, które sprawiły, że ta część jest w granicach Polski współcześnie. Co możemy zobaczyć na tej wystawie? O czym, o jakiej części, w jaki sposób opowiadacie Państwo o tej historii?
Szanowni Państwo, ta wystawa jest tak naprawdę taką wiedzą w pigułce na temat jak tego dla nas powstania wielkopolskiego, jaka była geneza tego wydarzenia, jakie były najważniejsze postacie w powstaniu wielkopolskim, wreszcie jak przebiegało, no i co najważniejsze, jakie były skutki. Zaczynamy narrację wystawy od przedstawienia tak naprawdę tej wielopokoleniowej pracy Wielkopolan, tej wielkopolskiej pracy organicznej, dzięki której Polacy tutaj mieszkający stworzyli de facto konkurencyjne instytucje gospodarcze czy kulturalne wobec instytucji państwa niemieckiego, gdzie pamiętano o tej doskonałej historii narodu polskiego, gdzie przede wszystkim myślano o tym, że kiedyś Polska odzyska niepodległość, jednak przekładano to na jakiś bliżej nieokreślony czas. Oczywiście w momencie wybuchu I wojny światowej te sprawy bardzo szybko nabrały tempa. W listopadzie 1918 roku, kiedy I wojna światowa się zakończyła, ku nieco zaskoczeniu Wielkopolan okazało się, że niestety Wielkopolska jest dalej w granicach państwa niemieckiego, ale jednocześnie sami Wielkopolanie wykorzystali doskonale sytuację osłabienia państwa niemieckiego. Stworzyli własne instytucje w postaci rad ludowych, własne oddziały o charakterze politycznym w postaci Straży Ludowej i Służby Bezpieczeństwa. Te z kolei oddziały będą tą właśnie pierwszą kadrą oddziałów powstańczych. W międzyczasie powstańcy wielkopolscy, o czym też mówimy na wystawie, Wielkopolanie zebrali się na Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu. Jednocześnie mówimy o takich dwóch drogach do niepodległości w tym czasie, mianowicie z jednej strony Naczelna Rada Ludowa, czyli ta siła polityczna raczej chciała dyplomatycznie Wielkopolskę przyłączyć do odradzającego się państwa polskiego, natomiast z drugiej strony mieliśmy konspiracyjne organizacje, które już wtedy, jeszcze w listopadzie, grudniu 1918 roku zaczęły gromadzić broń, zaczęły myśleć o wystąpieniu czynnym przeciwko Niemcom. No i wreszcie mamy ten bardziej znaczący moment, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 1918 roku. Ignacy Jan Paderewski przyjeżdża do Poznania, trafia do hotelu Bazar, do tego centrum polskości w całym Zaborze Pruskim. No i dnia następnego dochodzi do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które, jak się okazuje, było tak naprawdę, sam wybuch był dosyć spontaniczny, no ale jednak Powstanie Wielkopolskie rozeszło się na całą Wielkopolskę. Znowu to nawiązanie do tej pracy organicznej, tej wielopokoleniowej tradycji polskiej. Powstańcy odnieśli znaczące sukcesy. Mówimy tutaj na przykład o zdobyciu lotniska w podpoznańskiej Ławicy, wtedy jeszcze nie będącej częścią Poznania. Zdobycie Ławicy było największym łupem wojskowym w dziejach polskiego oręża, o czym się często zapomina. Wreszcie wspominamy o tych dwóch dowódcach Powstania Wielkopolskiego, ówczesnego majora, potem awansowanego na generała Stanisława Taczaka, no i oczywiście o generale Józefie Dowborze Muśnickim, który sprofesjonalizował te powstańcze oddziały, utworzył z nich regularną armię. Wspominamy także...
Czyli tak naprawdę przejście na taką wystawę oznacza nie tylko zobaczyć ciekawe materiały, ciekawe fotografie, ale przede wszystkim to jest zapoznanie się z bardzo ważnym i bardzo interesującym odcinkiem naszej historii, który to te wydarzenia oddziałują przecież na nas i dzisiaj. Czy ta wystawa jest przeznaczona dla wszystkich bez względu na wiek, czy też jednak na przykład warto po prostu wziąć, jeżeli się ma dzieci trochę starsze, na to, czy też takie maluchy też w jakiś sposób będą mogły partycypować w takiej wystawie?
myślę, że wystawa jest atrakcyjna zarówno pod względem treściowym, jak i wizualnym, dlatego też tak naprawdę trafi do niemalże każdego wieku odbiorcy. Założeniem tej wystawy, jak też, bo tak naprawdę ta wystawa jest modyfikowaną wersją wystawy elementarnej, które są takimi produktami edukacyjnymi, pigułce na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski. I również w tym wypadku założeniem tej wystawy jest to, żeby osoby, które totalnie nic nie wiedzą o powstaniu wielkopolskim, czegoś się dowiedziały, natomiast te, które już coś wiedzą, sobie usystematyzowały swoją wiedzę, być może przypomniały sobie pewne kwestie. Dlatego ta wystawa jest w ten sposób zrobiona. Jednocześnie chciałbym tutaj szczególnie się zwrócić do nauczycieli historii czy też języka polskiego. Do tej wystawy stworzyliśmy materiały edukacyjne, które są dostępne na naszej stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej. Te materiały edukacyjne z jednej strony ułatwiają nauczycielowi poruszanie się po poszczególnych planszach wystawy, a z drugiej strony zawierają pewne propozycje edukacyjne, które można wykorzystać podczas lekcji, takie jak ćwiczenia, takie jak zadania, takie jak propozycje tematów esejów historycznych dotyczących tematyki powstańczej.
Czyli tak naprawdę wszystko podane na tacy, tylko trzeba tak to sięgnąć.
Jest to gotowy produkt, którego gotowy nie ukrywam, produkty. Że jestem dumny.
Bo i bardzo dobrze, trzeba doceniać swoją pracę. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, wystawa we wszystkich dużych miastach Polski trwa. Naszym gościem był pan Witold Sobucki, pracownik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
W Trójce przed południem rozmawiała Katarzyna Cygler.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Tower, princes kept the view, while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.
W Trójce między dniem a dniem, czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Pora na sprawy gospodarcze. W podsumowaniu ekonomicznym czwartku mówiliśmy o ostatnim momencie na wykorzystanie ulgi podatkowej z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego.
Z Michałem Ziętalem z PKO TFI rozmawiała Sylwia Zadrożna.
Zbliża się koniec roku, a to ostatni moment na wykorzystanie ulgi podatkowej powiązanej z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego IKZE. Ile można na to konto w tym roku wpłacić, no i ile zyskać podatkowo?
Limit wpłat zależy od tego, czy ktoś prowadzi działalność gospodarczą, czy jest zatrudniony na etacie. Jeśli jest zatrudniony na etacie, no to wtedy może płacić w tym roku 2021 6300 zł z małym haczykiem, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to 9500 prawie. No i to w zależności od tego też, w jakiej stawce podatkowej dana osoba w tym roku 2021 się rozlicza, przekłada się na konkretne właśnie kwoty tej ulgi podatkowej w podatku dochodowym za rok 2021.
Ale może to być nawet koło 2-3 tysięcy.
Tak, bo jeśli ktoś jest podatnikiem rozliczającym się według stawki 32%, no to wtedy faktycznie wpłata tego maksymalnego limitu na IKZE przekłada się właśnie na ulgę w wysokości 2000 mniej więcej. Natomiast w przypadku tych osób prowadzących działalność gospodarczą może to być 3300 zł około.
Jeśli jednak zdecydujemy się takie konto założyć i będziemy je dalej prowadzić, wpłacać w kolejnych latach, no to też nasze oszczędności będą tutaj rosły. Jak to się kształtowało w ciągu ostatnich lat?
To jest tak, że inwestycje czy oszczędności, na które ostatecznie trafiają te nasze wpłaty coroczne, nawet jeśli one nie przyniosłyby żadnej stopy zwrotu, tak można sobie wyobrazić, żeby właśnie unaocznić, jaka jest wartość tych korzyści podatkowych z IKZE, nawet gdyby ta nasza inwestycja czy oszczędności nie przyniosły żadnej stopy zwrotu, to i tak same te korzyści podatkowe przynoszą konkretne kwoty. Ja policzyłem ostatnio, jak to wyglądało w przypadku osoby, która przez 10 ostatnich lat, włączając ten rok mijający właśnie 2021, która co roku wykorzystywała te limity wpłat na IKZE. No i taka osoba przez 10 lat wpłaciła mniej więcej 51 tysięcy złotych, co oznacza, że odliczyła sobie w sumie około 9 tysięcy złotych przez te 10 lat, jeśli była w stawce 17%, albo nawet 16 tysięcy złotych, jeśli była w tej stawce wyższej. I nawet jeśli ta osoba teraz w roku 2022, czyli tym najbliższym, dokona tak zwanej wypłaty z IKZE, będzie musiała zapłacić podatek zryczałtowany 10% od całości wypłaty, bo taki podatek w IKZE występuje, to i tak po odjęciu tego podatku okazuje się, że przez te 10 lat taka osoba zaoszczędziła 4 tysiące albo 11 tysięcy, jeśli jest w tej stawce podatkowej 32%. Czyli to pokazuje, że z samych korzyści podatkowych mamy, można powiedzieć, taką podatkową stopę zwrotu, zupełnie oderwaną, zupełnie niezwiązaną z tym, jak te oszczędności czy inwestycje pracowały.
Czy dużo Polaków decyduje się na takie inwestycje w ramach właśnie IKZE?
Można powiedzieć, że zaskakująco mało tak naprawdę, bo ostatnie informacje takie oficjalne, które Komisja Nadzoru Finansowego publikuje, pokazują, że tych otwartych kont, indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego było 420 tysięcy ledwie. Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 16,5 miliona osób pracujących, no to widać, że to zainteresowanie nie jest takie duże, jak mogłoby być i jak wydaje się powinno być, biorąc pod uwagę właśnie te korzyści, o których tutaj wspominałem, a to jest tylko część korzyści, które się w ogóle z IKZE wiążą.
Michał Ziętal, dyrektor do spraw komunikacji inwestycyjnej PKO TFI, był naszym gościem. Dziękuję.
W Trójce rozmawiała Sylwia Zadrożna. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem.
Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia.
Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Kiedy mija, tak jak wszystko.
Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.
Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. W trójce do trzeciej mówiliśmy o wypożyczalni drzewek choinkowych. Każdego roku setki tysięcy drzewek idą pod topór, by na 2-3 tygodnie ozdobić nasze mieszkania i wypełnić je przyjemnym zapachem. W naszej szerokości geograficznej najpopularniejsze są świerk pospolity i jodła pospolita. W naturalnych warunkach drzewa te potrafią żyć nawet 300 lat. Niestety po ścięciu temperatura i brak ukorzenienia powodują, że te drzewka usychają wręcz na naszych oczach i kończą na śmietniku lub w najlepszym wypadku w piecu. Alternatywą może być idea wypożyczania bożonarodzeniowego drzewka, by nie zmarnować rośliny i poczuć magię świąt. Pomysł nie jest nowy, ale u nas jeszcze niestety mało popularny. O wypożyczaniu choinki na święta i wzrastającej ekoświadomości Przemek Cięgotura.
Słyszała pani o wypożyczeniu choinki na święta?
Zastanawialiśmy się z mężem nad tym i to jest mega fajny pomysł.
Jeżeli ktoś się szykuje do wypożyczenia drzewka.
Romuald Wdowiak, Centrum Ogrodnicze, wypożyczalnia choinek.
Rejestruje wcześniej taką chęć właśnie na stronie internetowej i w momencie, kiedy przyjeżdża po to drzewko, płaci pełną wartość.
Już choinka kupiona?
My mamy sztuczną.
Ja chciałam żywą.
Ceny zaczynają się od 57 zł w tym roku akurat, tak? To jest za świerk pospolity do metra wysokości. Kończą się nawet na 360 zł.
Ja ją kupiła.
Ładnie pachnie.
No.
Kiedyś w zasadzie to były dwa gatunki.
Doktor Katarzyna Marciszewska, Instytut Nauk Leśnych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.
Albo mogliśmy kupić świerka pospolitego, albo mogliśmy kupić jodłę pospolitą. Dziś ta paleta jest szersza.
Jodełka, sosenka, świerczek.
Sosenka.
We wskazanym czasie, czyli to jest zwykle tuż po Trzech Królach, przyjeżdża klient do nas z choinką i dostaje zwrot ekwiwalentu 1/4 wartości choinki.
Ostatni raz prawdziwe drzewko. Mam dosyć sprzątania igieł.
Dzieci zwłaszcza nadają imiona choinkom.
Niestety w tym roku będzie plastik, mam małą córeczkę, więc ciężko.
W pierwszym roku, kiedy się wypożyczyło około 40 choinek, no to było tak, że w następnym roku ludzie mogli wypożyczyć nawet tą samą choinkę i sprawdzić, jaka jest różnica, znaczy kto szybciej rośnie, dziecko czy choinka.
Jodła jest szlachetniejsza niż świerk?
Tak, bardzo, tak. Bardzo.
Kiedyś, proszę pana, jodła to był rarytas.
A świerk to opadnie, no. Jak będzie bez wody.
Na pewno dobrze, prawda, żeby końcówka pnia, żeby była najlepiej w jakimś wilgotnym piasku zanurzona. No i możliwie, żeby w pomieszczeniu nie było jakoś za bardzo przegrzane, bo to oczywiście no, skraca życie.
Zawsze jodła, świerka raz kupiliśmy, ale jakoś tak mniej nam się spodobało.
Igiełki w dywanie.
Tak.
Na pewno dużo ładniej pachną, ale mają ostrzejsze igły, więc kują.
Czasem do ogródka można wsadzić.
Odbiła?
Tak, miała takie zielone jakby pędzelki.
Cieszę się, że jest coraz więcej takich pomysłów, które nie są oparte na chęci posiadania.
I to jest alternatywa dla tych, którzy walczą pomiędzy tradycją, a takim poczuciem, że coś tu nie do końca jest halo jednak.
Myślę, że to jakiś urok, no ta choinka wtedy się nie marnuje i dalej sobie żyje, prawda? Szkoda wyrzucać, bo to jest zawsze taki smutny koniec tej choinki.
Tematem zajął się nasz reporter Przemek Cięgotura. A państwo słuchają w Trójce audycji Między dniem a dniem.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem.
Już za chwilę na zegarach w całej Polsce pojawi się godzina piąta, a w trójkowym studiu przy mikrofonie pojawi się w audycji Synth Pop Michał Kirmuć. W W audycji Pora na Trójkę mówić będziemy m.in. o tym, czym w rzeczywistości była Gwiazda Betlejemska oraz o świątecznych prezentach. W salonie politycznym Trójki gościem będzie Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. W Trójce przed południem będziemy mówić m.in. o spektaklu Jasełka w reżyserii Mariusza Laskowskiego w wykonaniu międzypokoleniowej grupy teatralnej Plemię. O 13:00 zaprosimy na naszą specjalną audycję Murem za polskim mundurem. To tylko niektóre z propozycji Trójki na dziś, na piątek, 24 grudnia, jak mówiłem na początku naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę zacznie budzić się ten dzień, na który wszyscy czekaliśmy cały rok. Dziś Wigilia Bożego Narodzenia, a jutro święta, no i pojutrze też. Piątek póki co jeszcze przed nami. Mimo wszystko życzymy Państwu owocnego dnia i tradycyjnie żegnamy się tymi słowami. Miło było z Państwem nie spać.
No. autopromocja.
Na ostatnim zebraniu w ministerstwie odkryliśmy, że Polska nie posiada dostatecznego zestawu eksportowego artystów światowego formatu.
Ale co to ma wspólnego ze mną?
Mesjasz.
Grudniowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Słuchowisko na podstawie sztuki teatralnej Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk pod tytułem Mesjasz Bruno Schulz.
Czas stanie. Dokończę powieść, będzie doskonała, na pewno zwycięży, zgadasz się, Boże.
Występują Jadwiga Jankowska-Cieślak, Danuta Stenka, Jacek Braciak, Andrzej Chyra i Mikołaj Roznerski.
Jesteś polskim murkiem w ukraińskim mieście. Nie musisz być wobec nich lojalny, po prostu zastanów się nad tym.
Zapraszamy w niedzielę po 22:00.
Autopromocja.